Kojarzymy wszyscy ten sielski obrazek Arki Noego z pokoju dziecięcego, prawda?
No tak, uśmiechnięte żyrafy i tak dalej.
Dokładnie. Mamy tam te żyrafy, jakiegoś sympatycznego słonia, starszego pana z drugą brodą.
I wielki drewniany statek.
Właśnie. To taka bezpieczna, wiesz, przyjazna bajka z prostym morałem na dobranoc. A co jeśli powiem, że prawda o tym tekście jest, no, zupełnie inna?
Zapewne dużo bardziej mroczna.
O wiele. Wchodząc w dzisiejsze materiały źródłowe, a dokładnie w wykłady doktora Kennetha Matthewsa o Księdze Rodzaju, obejmujące rozdziały od 6 do 9, ten cały lukrowany obrazek po prostu pęka w drobny mak.
Mhm.
Zamiast bajki dla dzieci dostajemy radykalny manifest polityczny i teologiczny. Wkraczamy w brutalny świat starożytnego Bliskiego Wschodu, gdzie opowieści o wielkich bóstwach i kosmicznych bitwach decydowały o losach całych imperiów.
Jasne. To była zupełnie inna rzeczywistość.
Więc dzisiejszą misją tej analizy absolutnie nie jest powtórka z niedzielnej szkółki. Chcemy zobaczyć, co autor tego tekstu tak naprawdę próbował przekazać ludziom żyjącym tysiące lat temu i jak niesamowicie wywrotowy był to przekaz. Mówiąc krótko, zdejmujemy z Arki lukier.
I wiesz co? To jest chyba najlepszy możliwy punkt wyjścia. Bo jeśli spojrzymy na tę historię z perspektywy starożytnego świata, szybko odkryjemy, że opowieść o Noem i potopie miała jeden bardzo konkretny cel.
Jaki?
Miała zburzyć ówczesny światopogląd pogańskich imperiów i zaoferować zupełnie nową, rewolucyjną wizję rzeczywistości i samego Stwórcy. To nie jest po prostu opowieść o ucieczce przed deszczem.
Aha.
To głęboko teologiczna historia o tym, jak Bóg całkowicie dekonstruuje, a potem odtwarza świat.
No właśnie, zacznijmy od tej konstrukcji. Zanim w ogóle przejdziemy do tego wielkiego zderzenia cywilizacji, rozpakujmy to i przyjrzyjmy się samej Arce oraz temu, jak ta opowieść jest napisana.
Dobry pomysł.
Bo w naszych źródłach jest to fascynująco rozebrane na czynniki pierwsze. Rozdziały od 6 do 9 nie są po prostu zlepkiem losowych wydarzeń. Tekst ma strukturę, która przypomina górę.
Literacką górę, tak.
Dokładnie. Dosłownie wchodzimy na szczyt i z niego schodzimy. Najpierw mamy przygotowania, rosnące napięcie i te pierwsze krople deszczu, czyli to jest nasza wspinaczka.
Mm-hmm.
Szczytem tej narracyjnej góry jest moment absolutnej katastrofy, gdy wezbrane wody pokrywają wszystko. A potem następuje odwrócenie. Wody powoli opadają, Arka osiada na lądzie, a my, no, schodzimy w dół.
Ta literacka struktura jest kluczowa, ponieważ autor opisuje potop jako dramatyczny proces od stworzenia.
Od stworzenia.
Tak, to bardzo ważne pojęcie w naszych materiałach. Z Księgi Rodzaju wiemy, że Bóg na początku stworzył porządek, oddzielając ląd od wód chaosu, prawda?
Zgadza się.
No więc potop to moment, w którym ten proces zostaje po prostu cofnięty. Świat dosłownie tonie, wracając do tego pierwotnego bezładu. Ten szczyt góry, o której wspomniałaś przed chwilą, to apogeum zniszczenia.
Aha, czyli wracamy do punktu wyjścia.
Dokładnie. Ale natychmiast po nim rusza proces powolnej rekreacji, czyli nowego stworzenia. I co jest tutaj najważniejsze, to wszystko dzieje się według niezwykle precyzyjnego planu.
I w samym środku tego kosmicznego chaosu dryfuje sobie nasza Arka. Materiały podają nam jej konkretne wymiary, co też jest mega ciekawe. 150 jardów długości. Mówimy o obiekcie wielkości 1,5 boiska do futbolu amerykańskiego. Szerokim na 25 jardów, z 3 piętrami.
To gigantyczna konstrukcja jak na tamte czasy.
Prawda. Autor źródła nazywa tę konstrukcję więzieniem wolności, zamknięci na rok w gigantycznej, klaustrofobicznej puszce, która jest jednocześnie jedyną szansą na przetrwanie. Ale to, co uderzyło mnie najbardziej, to mechanika tego statku.
O, to jest mój ulubiony fragment.
Bo wyobraźmy sobie współczesny wycieczkowiec. Na mostku kapitańskim są setki ekranów, radary, wielkie koło sterowe, jakieś ogromne silniki. A Arka? Z tekstu dowiadujemy się, że to gigantyczna, prostokątna barka.
Mhm.
Nie ma żagli, nie ma steru, nie ma ani jednego wiosła. Zatem pojawia się retoryczne pytanie, jak statek pozbawiony jakichkolwiek mechanizmów manewrowania miał w ogóle przetrwać największy kataklizm w historii? Jaki jest cel narracyjny budowania czegoś tak wielkiego, nad czym nikt na pokładzie nie ma kontroli?
Brak steru to na pewno nie jest przeoczenie autora. To absolutnie celowy zabieg teologiczny. Wiesz, brak ludzkiego kapitana i jakiegokolwiek systemu nawigacji komunikuje jedną potężną prawdę.
Mianowicie?
To Bóg jest wyłącznym kapitanem tego okrętu. Jeśli nie masz steru, musisz całkowicie poddać się temu, kto kontroluje fale. Tekst biblijny zresztą wyraźnie to zaznacza. Kiedy Noe wchodzi na pokład, jego ludzki wysiłek się kończy. To Bóg, jak czytamy, zamyka drzwi arki.
Aha, niesamowite.
Tak. Od tego momentu ocalała resztka ludzkości znajduje się pod absolutną, suwerenną opieką Stwórcy. To On nawiguje ich przez to morze chaosu ku nowemu początkowi.
Bóg zamykający drzwi to niesamowicie mocny obraz całkowitego zaufania i poddania się. Ale żeby naprawdę zrozumieć, jak bardzo ta wizja suwerennego i troskliwego Boga różniła się od tego, w co wierzyli inni, musimy spojrzeć na mapę.
Dokładnie. Kontekst to podstawa. Zróbmy krok w tył i przyjrzyjmy się geopolityce starożytnego żyznego półksiężyca. Autor naszego wykładu świetnie to zarysowuje, pokazujący nam świat, w którym ta opowieść w ogóle powstawała.
Geopolityka to tutaj słowo klucz. Żyzny półksiężyc to ten wielki pas terenów rolniczych. Na wschodzie mamy Mezopotamię leżącą między Tygrysem a Eufratem. I to jest miejsce ciągłych, brutalnych zmian.
Taki kocioł.
Zdecydowanie. Imperia rosną i upadają jedno po drugim. Sumerowie, Akadejczycy, Babilończycy. Rzeki wylewają nieprzewidywalnie, co z kolei tworzy kulturę pełną niepokoju i niestabilności.
Mhm.
Z drugiej strony na południu mamy Egipt. Tam sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Rzeka Nil wylewa niezwykle regularnie, niemal jak w szwajcarskim zegarku. To daje gwarancję pożywienia, co z kolei przekłada się na potężną stabilność polityczną i ciągłość władzy faraonów. Późniejsze Izrael. Zawsze wyobrażałam sobie ten teren jako jakiś, wiesz, cichy zakątek, kawałek pustyni.
Nic z tych rzeczy.
No właśnie. Tymczasem z materiałów wynika, że to był najważniejszy lądowy most na ówczesnym świecie. Przypominało to starożytny odpowiednik niezwykle ruchliwego skrzyżowania autostrad, gdzie wszystkie supermocarstwa ciągle na siebie wpadały. Każdy, kto chciał handlować albo prowadzić wojnę, musiał przejść przez ten wąski pas ziemi. Jak to wpływało na ludzi, którzy tam mieszkali, na przykład na tych biblijnych patriarchów?
Wpływało to na nich diametralnie. Wymuszało na mieszkańcach Kanaanu specyficzny styl życia, który socjologowie nazywają dymorficznym.
Dymorficznym.
Tak. W dużym uproszczeniu oznacza to, że ci ludzie potrafili funkcjonować w dwóch światach naraz. Z jednej strony byli wędrownymi pasterzami, żyjącymi w namiotach, z drugiej strony bardzo często rezydowali w silnie ufortyfikowanych wielkich miastach, takich jak na przykład Hebron.
Czyli to nie byli tacy odizolowani od świata koczownicy.
W żadnym wypadku. Doskonale znali kulturę, technologię i opowieści potężnych sąsiadów, którzy przemieszczali się przez ich terytorium.
I tu dochodzimy do koncepcji mitu. Bo stojąc na tym wielkim skrzyżowaniu, no siłą rzeczy słuchasz, w co wierzą sąsiedzi z Egiptu czy Babilonu. A w tamtych czasach mit to wcale nie była bajka czy jakaś fantastyka opowiadana przy ognisku dla rozrywki. To było chyba uzasadnienie dla struktur społecznych, prawda?
Zdecydowanie. Mity w starożytności stanowiły wręcz fundament istnienia państwa. Tłumaczyły, dlaczego rządzi konkretny król, dlaczego ludzie muszą płacić podatki na świątynie i w ogóle dlaczego siły natury działają tak, a nie inaczej.
Mhm.
Bogowie byli integralną częścią tej natury, zrośnieci z materią świata. Izraelici, żyjąc na wspomnianym skrzyżowaniu, doskonale znali tak zwane meble innych kultur, czyli ich ideje, koncepcje prapoczątków czy opowieści o wielkich potopach.
Używasz słowa meble, żeby pokazać, że to był jakiś wspólny inwentarz wyobraźni?
Tak, świetnie to ujęłaś. Zbieżności w tych historiach absolutnie nie oznaczają, że autorzy Biblii po prostu skopiowali teksty sąsiadów. Oznacza to raczej, że opierali się na wspólnej pamięci ludzkości. Różnice tkwią natomiast w fundamentalnym światopoglądzie. Używali tych wspólnych mebli, żeby całkowicie przemeblować sposób myślenia o Bogu.
Zestawmy to zatem bezpośrednio. Skoro mowa o światopoglądzie, spójrzmy na mity o stworzeniu.
Zróbmy to.
W Egipcie mamy Boga o imieniu Atum, Wierzono, że wykreował się sam na takim samotnym wzgórzu, wystającym z chaosu. Powołał się do istnienia aktem fizjologicznym. I tu ciekawostka, źródła wymieniają kichnięcie, plunięcie albo masturbację.
Mało wzniosłe jak na stworzenie wszechświata.
Prawda. Inny egipski bóg, Ptah, tworzył świat używając magii słowa. Ludzie z kolei według Egipcjan byli lepieni z gliny na kole garncarskim, a bogi nie dawały im oddech. Co ciekawe, w ogóle nie interesowało ich stworzenie kobiety.
Tak było.
Z kolei w Mezopotamii mamy ten słynny poemat Enuma Elish. Zamiast kola garncarskiego mamy kosmiczną rzeź. Bóg Marduk zabija boginię oceanów Tiamat, z połowy jej cielska robi niebo, a ludzi tworzy z gliny zmieszanej z krwią zamordowanego boga Kingu.
Mhm.
Ale wiesz co, tu wchodzę z wyraźnym powątpiewaniem, bo jak to czytałam, to zapaliła mi się czerwona lampka.
O co dokładnie chodzi?
Zaraz, zaraz. Biblia mówi, że Bóg tworzy świat za pomocą mowy, tak? A człowieka lepi z prochu ziemi i wdmuchuje mu w nozdrza oddech życia. Przecież to brzmi niepokojąco podobnie do egipskiego boga Ptaha, który rzuca zaklęcia, czy do lepienia ludzi na kole garncarskim.
Widzę, do czego zmierzasz.
Gdzie tu ta rzekoma unikalność Księgi Rodzaju? Rzucam to wyzwanie, bo dla mnie to brzmi trochę jak literacki plagiat.
To znakomite spostrzeżenie i rodzi bardzo ważne pytanie. Odpowiedź leży w kluczowej różnicy, jaką jest natura i motywacja Boga. Kiedy ten egipski Ptah wypowiada formuły, on używa magii. Magia w starożytności to była próba wymuszenia na rzeczywistości określonego skutku. To takie narzędzie, któremu nawet bogowie podlegają.
Czyli był ograniczony tą magią?
Właśnie. Tymczasem w Księdze Rodzaju Bóg jest całkowicie niezależny od materii. Jego mowa służy wyrażeniu absolutnego autorytetu. On nie używa zaklęć, on mówi, a rzeczywistość po prostu musi się podporządkować. Ale to, co jest najważniejsze, to różnica w motywacji.
Motywacji do stworzenia człowieka.
Tak. W Babilonie człowieka stworzono z krwi zabitego wroga po to, by wyręczał zmęczonych bogów w ciężkiej pracy.
Żeby kopał rowy i takie tam.
Dosłownie. Żeby odgarniał muł z rzek i usługiwał w świątyniach. Człowiek był z natury niewolnikiem. Tymczasem autorzy biblijni, co mocno rezonuje choćby z pierwszym listem Jana, o którym wspominają nasze materiały, przekazują coś rewolucyjnego.
Że Bóg nas kocha?
Dokładnie tak. Biblijny Bóg tworzy świat i człowieka z czystej miłości i dobroci. Nie z potrzeby taniej siły roboczej.
Więc lepi człowieka z gliny, ale po raz pierwszy w historii Bliskiego Wschodu robi to z miłości, a nie po to, by wyhodować sobie niewolników. To jest piękne. I ta radykalna różnica w motywacji Boga podczas stwarzania idealnie tłumaczy nam gigantyczną różnicę w powodach, dla których świat miał zostać zniszczony potopem.
Przejdźmy zatem do samego potopu.
Tak, wejdźmy na tapet tych naszych hałaśliwych sąsiadów z Mezopotamii i ich wersję wydarzeń. Mamy w źródłach epos o Gilgameszu, gdzie występuje Utnapisztim. To taki starożytny odpowiednik Noego, który po potopie zyskuje nieśmiertelność.
Zgadza się.
Swoją drogą jest tam ciekawy motyw rośliny młodości skradzionej przez węża, co też pokazuje, że obracamy się w tych samych kulturowych meblach, o których mówiłeś. Ale prawdziwym hitem, przynajmniej dla mnie, jest epos Atrahasis, który precyzyjnie wyjaśnia, dlaczego bogowie w ogóle zesłali potop.
Tak, powód potopu w Atrahasis jest kluczowy dla zrozumienia tej ogromnej różnicy.
I jest też mega komediowy, jeśli się nad tym chwilę zastanowić. Z eposu dowiadujemy się, że ludzie po prostu zbyt głośno się zachowywali. Mnożyli się, hałasowali i najzwyczajniej w świecie zakłócali bogom sen.
Bogowie byli zmęczeni.
Podsumowując to, babiloński bogowie zesłali wodną apokalipsą na całą ludzkość, ponieważ my zachowywaliśmy się jak ci hałaśliwi sąsiedzi z piętra wyżej. Tacy, wiesz, którzy przez okrągły miesiąc wiercą dziurę w ścianie o 6 rana w sobotę i nie dają odpocząć. Bogowie stracili cierpliwość i postanowili wszystkich wybić, bo chcieli się wreszcie wyspać.
To jest doskonała analogia z tym wiercącym sąsiadem. Bo ona świetnie oddaje absurd i taką, wiesz, małostkowość pogańskich bóstw. W mitach z Mezopotamii potop to wyraz irytacji bogów na ludzi, którzy nie spełniają w ciszy swojej roli służących. To jest szybka i bardzo brutalna reakcja zniecierpliwionych zwierzchników.
A w Biblii?
W Księdze Rodzaju natomiast potop jest moralną odpowiedzią na powszechną degenerację. Bóg widzi, jak ziemia wypełnia się morderczą przemocą. Nie zsyła potopu, dlatego że jest poirytowany hałasem.
Zsyła go, bo go to boli.
Właśnie. Zsyła go ze smutkiem i wewnętrznym gniewem na zło, ubolewając nad tym, co stało się z jego dobrym stworzeniem. Niszczy świat, ale ocala małą resztkę, by kontynuować plan zbawienia zrodzony w miłości. Decyzja o potopie to decyzja głęboko moralna, a nie kaprys sfrustrowanego szefa.
Ten boski plan ocalenia i moralny cel nie są przekazane tylko tak wprost. Kiedy czytamy tę analizę, odkrywamy, że są one genialnie zakodowane w samej strukturze tekstu i w doborze słów.
Literacki kunszt tej księgi jest naprawdę imponujący.
Tak, wejdźmy w te detale literackie, bo tu kryją się prawdziwe, ukryte powiązania. Na przykład pierwsze w Biblii użycie słowa przymierze. Bóg zawiera je z tą ośmioosobową rodziną Noego. A w ówczesnym świecie przymierza były traktatami politycznymi, jakimiś transakcjami handlowymi.
To prawda, to był kontrakt.
A tutaj? Tutaj jest to obietnica trwałej, bezpiecznej relacji. Następnie mamy te słynne biblijne liczby. Cykle siódemek, 40 dni ulewy, 150 dni wezbranych wód. I wiesz, często uwierza się, że to wynik takiego niechlujnego posklejania różnych tradycji przez późniejszych redaktorów.
I to jest bardzo błędne założenie. Symetria liczb to tak naprawdę dowód na niezwykły kunszt literacki i matematyczną wręcz precyzję. Te liczby mają pokazać czytelnikowi, że potop nie był jakimś chaotycznym wypadkiem pogodowym.
Tylko zaplanowaną operacją.
Dokładnie tak. To wydarzenie było pod ścisłą, rytmiczną i harmonijną kontrolą suwerennego stwórcy. Do tego dochodzi jeszcze ta gra słów, w której przecież specjalizowali się starożytni autorzy. Zwróćmy uwagę na imię głównego bohatera.
Noe.
Tak, Noe. Wywodzi się ono z hebrajskiego słowa nuach, co oznacza odpoczynek. Narracja genialnie wykorzystuje to znaczenie. Arka ostatecznie odpoczywa, czyli zatrzymuje się na górze Ararat, świat pełen brutalności i zbrodni, ten świat naznaczony krwią Abla, wreszcie doznaje zatrzymania.
Następuje ten wyczekiwany odpoczynek.
Właśnie o to chodzi.
I w tym miejscu, szczerze mówiąc, przeżyłam takie małe olśnienie. To mój absolutnie ulubiony moment z tych materiałów. Rozmawialiśmy wcześniej o arce, o tym statku bez steru. Hebrajskie słowo użyte na określenie arki to teba.
Oj tak, to jest fantastyczny detal.
Prawda? To słowo pojawia się przy historii Noego, a potem występuje w całej Biblii jeszcze tylko jeden, jedyny raz. Zgadnijmy gdzie.
W Księdze Wyjścia.
Kiedy matka Mojżesza chce ocalić noworodka przed rzezią zarządzoną przez faraona, bierze mały trzcinowy koszyk, umieszcza w nim dziecko i puszcza na rzekę Nil. W oryginale ten koszyk to właśnie Teba.
Niesamowite powiązanie.
Arka Noego i koszyk Mojżesza. Oba bez steru, oba zdane wyłącznie na fale i oba stają się takimi wehikułami ratunku z wód chaosu. Więc to nie jest po prostu jakieś tam słowo na łódkę. To jest jak znak wodny autora. Taki teologiczny łącznik między ocalenem z potopu, a wyjściem z Egiptu.
Pięknie to ujęłaś. Kiedy połączymy to wszystko w całość, symetrię liczb, dającą poczucie całkowitej kontroli nad chaosem, słowo Tebach, ratujące wybranych od niechybnej śmierci oraz imię Noego, oznaczające z dawna wyczekiwany odpoczynek po dobie przemocy, no to wnioski nasuwają się same.
Że to wszystko jest połączone.
Tak, że potop z Księgi Rodzaju to potężna, spójna narracja o nowym stworzeniu. Drewniana arka bezpiecznie zachowuje w sobie zalążek życia, a po opadnięciu wód wychodzi z niej Noe. I w zamyśle teologicznym staje się on swego rodzaju nowym Adamem. Pierwszym człowiekiem stąpającym po odnowionej, obmytej ziemi, funkcjonującym pod opieką suwerennego stwórcy, który jest gotowy na zawarcie pełnego miłości przymierza.
Podsumowując zatem nasze dzisiejsze nurkowanie w te źródła, historia potopu to znacznie, znacznie więcej niż opowieść o budowaniu statku przed burzą. To jest wręcz mistrzowskie dzieło literackie, które z premedytacją odwracało ówczesne poglądy geopolityczne i religijne do góry nogami.
Całkowicie je redefiniowało.
Tak, bo w świecie, gdzie bogowie lepili ludzi z poćwiartowanych ciał, by stworzyć sobie niewolników, a świat niszczyli tylko dlatego, że nie mogli spać przez hałas, Izraelici zaprezentowali coś rewolucyjnego.
Nową wizję Boga.
Suwerennego Boga, który tworzy z miłości, Boga, który odpowiada potopem nie z jakiegoś zniecierpliwienia i kaprysu, ale z moralnego współczucia i sprawiedliwego żalu nad rozprzestrzeniającą się przemocą. I w przeciwieństwie do tamtych bóstw, to jest Bóg pragnący z człowiekiem trwałej relacji, wyrażonej właśnie przez przymierze.
To naprawdę potężne podsumowanie. Ale wiesz, żeby oddać pełną sprawiedliwość tej opowieści naszym materiałom, musimy na sam koniec dodać jeszcze jedną taką dość prowokacyjną myślę do samodzielnego przemyślenia.
Brzmi intrygująco.
Bo zazwyczaj opowieści o ratunku kończą się happy endem. Wiesz, ocaleni stają na suchym lądzie, niebo się rozpogadza, wychodzi tęcza i żyją długo i szczęśliwie.
Taki disneyowski finał.
Dokładnie, ale Księga Rodzaju tak się przecież nie kończy. W rozdziale 9 widzimy tego naszego wyczekiwanego nowego Adama, Noego, tuż po wyjściu na ląd. Co on robi? Uprawia winnicę, upija się do nieprzytomności, leży nagi w swoim namiocie, a cała ta absurdalna sytuacja kończy się rzuceniem tragicznego w skutkach przekleństwa na własną rodzinę.
I to, szczerze mówiąc, zmienia absolutnie wszystko, bo Arka miała fizycznie zmyć ze świata wszelką niegodziwość i przemoc, a jednak człowiek natychmiast upada po wyjściu na ten suchy brzeg.
Mm-hmm.
To zostawia nas z jednym dość mrocznym pytaniem, bazując na tekstach, o których dziś rozmawialiśmy. Skoro zniszczono całe zło, to skąd wzięło się ono z powrotem? Można by pomyśleć, czy to nie sugeruje, że prawdziwe, najgłębsze źródło zepsucia wcale nie znajdowało się na zewnątrz, gdzieś tam w zatopionym świecie?
A gdzie?
Co jeśli przetrwało potop, bezpiecznie zamknięte wewnątrz samej Arki, po prostu ukryte w ludzkim sercu? I z tym mocnym pytaniem zostawiamy to dzisiaj.